Tak jak drodzy to zapowiadałem parę tygodni temu, dzisiaj zajmiemy się studiowaniem drugiego listu do Tymoteusza. Tydzień temu poprosiłem was, żebyście go przeczytali. Czy ktoś go przeczytał? Tak? Super. A czy chcielibyście się podzielić swoimi spostrzeżeniami? Coś was urzekło, zaniepokoiło? Jakie macie wrażenia po przeczytaniu tego listu? Różni się od tego pierwszego? Czy nie za bardzo? Różni się. Życie Pawła jest o tyle ciekawe, że choć wydawało mu się, że zaczął z Bogiem, to musiał najpierw tego Boga spotkać na swoim życiu, ale już dokończył we właściwy sposób. Ktoś coś jeszcze zauważył w tym drugim liście do Tymoteusza? Drodzy, dzisiaj chciałbym zrobić wprowadzenie do tego listu, aby go jakoś tak ogarnąć w całości. Stąd dzisiejszy temat to drugi list do Tymoteusza, wprowadzenie. Tak dla przypomnienia, czy pamiętamy jeszcze, jaki był temat taki wiodący pierwszego listu apostoła Pawła do Tymoteusza? Dlaczego go Paweł napisał? Pamiętamy? Albo jakiś werset taki wiodący? Aha. No, wtedy Paweł, rzeczywiście Tymoteusz był w Efezie. Ale takim głównym wersetem, który zbierał cały ten list, pochodził z trzeciego rozdziału. I to były dwa wersety, 14 i 15. Paweł powiada tak. Piszę do ciebie w nadziei, że rychło przyjdę do ciebie. Gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy. Paweł więc w tym pierwszym liście zostawia Tymoteuszowi zasady postępowania i zasady zachowywania się w Kościele. I choć ten list był prywatny, bo był pisany do Tymoteusza, a nie do zboru w Efezie, to jednak nacisk, jaki tam Paweł położył, dotyczył wspólnego postępowania w Kościele. Czyli jak powinien zachowywać się, jak powinien żyć i postępować cały Kościół jako wspólnota. Natomiast czytając ten drugi list, akcent zostaje przesunięty na odpowiedzialność i postępowanie już nie wspólnoty, ale jednostki, pojedynczego chrześcijanina. A więc jak ma żyć i postępować każdy pojedynczy chrześcijanin w zborze? I można to zobrazować w następujący sposób. W pierwszym liście czytaliśmy o wyborze starszych i diakonów, tak? Jest tam taki fragment. I dzięki tym wskazówkom nie tylko Tymoteusz wiedział, jak powinien postępować, ale także ludzie, którym Tymoteusz mógł usługiwać, mogli też wiedzieć, jakie potrzebne są cechy do tego, aby zostać starszym lub diakonem zboru. Z drugiej strony, zbór, wiedząc o tym, jakie są wskazówki, mógł przy wyborze starszych i diakonów szukać właśnie takich ludzi, którzy takie cechy mieli. Także w tym liście jest taki fragment, zachęta Pawła do tego, aby modlić się o władzę. Jak pamiętamy, Paweł pisał to w momencie, kiedy u władzy był nie kto inny jak cesarz Neron, który raczej nie był przyjacielem chrześcijan. Ale jest to wezwanie do całego Kościoła, aby pomimo tego modlić się o władzę. Jest tam też taki dłuższy fragment odnoszący się do wdów. I z jednej strony była to informacja właśnie dla wdów, czego od nich się wymaga, jak mają żyć, jak mają postępować, aby to ich życie przynosiło chwałę Bogu. Z drugiej strony była to informacja dla zboru, jakim wdowom należy pomagać, a którym niekoniecznie ze względu na przykład na to, że mają rodzinę, która powinna wziąć na siebie ten obowiązek. Natomiast w drugim liście sytuacja wygląda już zupełnie inaczej. Gdybyśmy otworzyli trzeci rozdział tego listu i przeczytali pierwsze 5 wersetów, to czytamy tam tak. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj. I takie rzeczy miały dziać się nie tylko na zewnątrz Kościoła, ale także w samym Kościele. I teraz przejdźmy do trzeciego rozdziału, do wersetów od 10 i niżej. Jaka jest odpowiedź Pawła? Zobaczcie, jak zaczyna się werset 10. Lecz ty. Nie lecz zbór. Ale to jest takie osobiste. Lecz ty, właśnie ty, poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością. Za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania znosiłem, a ze wszystkich wyrwał mnie Pan. Tak jest. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowania znosić będą. Ludzie za źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. I teraz werset 14 zaczyna się. Lecz ty, pomimo tego wszystkiego, trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewien jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. Teraz gdybyśmy przeszli do 4 rozdziału, od wersetu 3 czytamy. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli żądni tego, co ucho łechce. I odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. I teraz co na to Paweł? Spójrzmy do wersetu 5. Ale ty. To jest twoja odpowiedzialność. Nikogo więcej, ale ty bądź czujny we wszystkim. Cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją. Paweł nie mówi, ale zrzuć odpowiedzialność na kogoś. Nie, Paweł mówi, ale ty, od ciebie wymaga się konkretnej postawy. Można więc powiedzieć to w taki sposób. Jeśli ludzie w zborze zaczną plotkować, to ty masz tego nie robić. Jeśli ludzie przestaną służyć i używać swoich darów, to ty masz nadal służyć i używać swoich darów. Jeśli ludzie w zborze zaczną się kłócić, to ty masz tego nie robić. I taki jest drugi list. Bez względu na to, co się dzieje wokół ciebie, bez względu na to, co się dzieje w zborze, ty masz żyć inaczej, po Bożemu. William MacDonald w swoim komentarzu napisał takie słowa, które chciałbym wam teraz zacytować. W tym liście widzimy wiele zbiorowych upadków w wyznającym Kościele. Nastąpiło wielkie odejście od wiary i od prawdy. W jaki sposób dotyka to pojedynczego wierzącego? Czy jest zwolniony z wysiłków, aby trzymać się prawdy i żyć pobożnym życiem? Odpowiedzią drugiego Tymoteusza jest zdecydowane nie. I tutaj jest cytat z drugiego listu do Tymoteusza 2:15. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany. Ilustruje to sytuacja młodego Daniela na dworze w Babilonie. Z powodu przedłużającej się niegodziwości Izraela on i wielu innych zostali zabrani przez Nebukadnezara do niewoli w Babilonie. Tym samym zostali pozbawieni wszelkich zewnętrznych form religii żydowskiej, ofiar, służby kapłańskiej, uwielbienia w świątyni. Tego nie mogli robić ci, którzy zostali zabrani. W rzeczywistości w niedługim czasie zostały one całkowicie zarzucone, gdy kilka lat później Jeruzalem zostało zniszczone, a cały naród zabrany do niewoli. Czy w związku z tym Daniel powiedział sobie: właściwie to mogę zapomnieć o zakonie oraz prorokach i przystosować się do praktyk, standardów i moralności obecnych tutaj w Babilonie? Historia pokazuje jasną odpowiedź w jego niezwykłym życiu wiary w okolicznościach na pozór tak przeciwnych. Pamiętamy Esterę na samym początku tej księgi? Jak ona żyła? W ogóle nie przestrzegała zakonu. Ale kiedy czyta się historię Daniela, to pierwsza rzecz, która nas uderza, to to, że powiedział, że nie będzie jadł ze stołu królewskiego, tak? Bo to, co było na nim, było najpierw ofiarowane bożkom. Kiedy zabroniono modlić się do innego Boga niż jeden właściwy, co zrobił Daniel? Poszedł i modlił się do swojego Boga. Jego trzej przyjaciele, pomimo tego, że taki był dekret, aby pokłonić się złotemu posągowi, pomimo tego, że groziło im i w końcu znaleźli się w ognistym piecu, nie ulegli. A więc pomimo okoliczności Daniel i jego przyjaciele zachowali się zupełnie inaczej niż może większość narodu. I takiej samej postawy oczekiwał Paweł od Tymoteusza. Jeśli ludzie w zborze odejdą od prawdy, ty masz przy niej stać do końca, bez względu na wszystko. Tymoteusz, przynajmniej kiedy Paweł pisał pierwszy list do niego, znajdował się, tak jak już żeście tutaj wspomnieli, w zborze w Efezie. I to, co charakteryzowało ten zbór, to to, że jakoś tak łatwo przyjmował wszelkie herezje i dziwne nauki, prawda? Bardzo łatwo tam było przyjść, coś powiedzieć i ludzie zaczynali w to wierzyć. Kiedy patrzy się na chronologię, kiedy powstawały listy Pawła, to pierwszy list do Tymoteusza powstał gdzieś na przełomie 64 i 60 roku naszej ery. W tym czasie też powstał prywatny list do Tytusa. Natomiast drugi list został napisany około roku 67. Za chwilę zobaczymy, dlaczego jest to ważne. Skąd Paweł pisał ten drugi list? Pisał go siedząc w wilgotnej celi w więzieniu w Rzymie. I jego życie tak naprawdę dobiegało końca. Gdybyśmy spojrzeli jeszcze raz do drugiego listu do Tymoteusza 4:6, te słowa już były dzisiaj cytowane, Paweł powiada: albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Gdybyśmy otworzyli list do Filipian, który powstał około roku 61, to tam w pierwszym rozdziale i w wersecie 25 Paweł mówi zupełnie coś innego. Mówi tak: a to wiem na pewno, że pozostanę przy życiu i będę z wami wszystkimi, abyście robili postępy i radowali się w wierze. Teraz zaś Paweł powiada: jestem pewien, że stąd już nie wyjdę żywy. Kiedy patrzy się na to, jak wiodło się to życie apostoła Pawła, to był taki moment, kiedy został aresztowany, ale był w areszcie domowym. Gdybyśmy otworzyli Dzieje Apostolskie, rozdział 28, a więc ostatni rozdział Dziejów Apostolskich, to tam w wersecie 30 i 31 czytamy: i pozostał przez całe 2 lata w wynajętym przez siebie mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili, głosząc Królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie śmiało, bez przeszkód. To więzienie było komfortowe. Mogli przychodzić, odwiedzać Pawła, on sobie żył gdzieś w domu. Też ci strażnicy byli skazani na to, aby słuchać Ewangelii. Natomiast teraz, kiedy patrzy się do drugiego rozdziału i wersetu 9, Paweł pisze: dla której cierpię niczym złoczyńca aż do więzów, ale Słowo Boże nie jest związane. Teraz Paweł już jest skuty łańcuchami, jak pospolity złoczyńca. Paweł więc jest w zimnym lochu. Stąd też, kiedy otworzymy 4 rozdział i werset 13, zrozumiemy jego prośbę, którą kieruje do Tymoteusza. Płaszcz, który zostawiłem w Troadzie u Karposa, przynieś, gdy przyjdziesz, i księgi, zwłaszcza pergaminy. Tutaj opowiem wam taką śmieszną anegdotę, która wydarzyła się naprawdę. Kiedy rozmawialiśmy kiedyś z młodymi ludźmi na temat tego wersetu, ktoś wpadł na pomysł, że pergaminy były potrzebne Pawłowi do palenia, żeby było mu ciepło. Ale to nie o to chodziło. Chodziło o to, że Paweł po prostu miał jeszcze nadzieję na to, że coś jeszcze zostawi w formie pisemnej. Kiedy czyta się ten drugi list do Tymoteusza, można odnieść takie wrażenie, że są tam fragmenty bardzo, ale to bardzo osobiste apostoła Pawła. Można też odnieść takie wrażenie, że poprzez takie mocno osobiste rzeczy apostoł Paweł chce się rozliczyć ze swojego życia przed Tymoteuszem. I chciałbym, żebyśmy przeczytali teraz troszkę dłuższy fragment z rozdziału 4. Tam wersety zaczynają się od 9 po 21. Powiada tak: staraj się przyjść do mnie rychło, albowiem Demas mnie opuścił. Demas był jednym ze współpracowników apostoła Pawła. Umiłowawszy świat doczesny i odszedł do Tesaloniki. Krescent do Galacji, Tytus do Dalmacji. Tylko Łukasz jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź z sobą, bo mi jest bardzo potrzebny do posługiwania. Pamiętamy, że Jan Marek podpadł Pawłowi, tak? Tutaj Paweł zbliża się do końca swojego życia i co? Jest mi potrzebny. Och, jakoś nie chował urazy tak dużo. A Tychikusa posłałem do Efezu. Płaszcz, który zostawiłem w Troadzie u Karposa, przynieść, gdy przyjdziesz, i księgi, zwłaszcza pergaminy. Aleksander Kotrasz wyrządził mi wiele złego, odda mu Pan według uczynków jego. Jego i ty się strzeż, albowiem bardzo się sprzeciwił słowom naszym. W pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było. Wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie policzone. Ale Pan stał przy mnie i dodał mi siły, aby przeze mnie dopełnione było zwiastowanie Ewangelii i aby słyszeli wszyscy poganie, i zostałem wyrwany z paszczy lwiej. Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla Królestwa swego niebieskiemu. Jego niech będzie chwała na wieki wieków. Pozdrów Pryskę i Akwillę oraz dom Onezyfora. Eras pozostał w Koryncie, a chorego Trofima zostawiłem w Milecie. Staraj się przyjść przed zimą. Pozdrawiają cię Eubulos i Pundes, Linus, Klaudia i wszyscy bracia. Ten list był listem prywatnym. To nie jest list do zboru, kiedy Paweł się żali. On pisze do Tymoteusza, mówiąc o tym, co jest bliskie i ważne jego sercu w tym ostatnim czasie. Dlaczego Paweł to napisał? Ponieważ przed Tymoteuszem stanęło ważne zadanie. Jak czytamy w 2 rozdziale, w 2 wersecie, Paweł pisze do niego tak: a co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać. Dlatego Paweł dzieli się z nim, można powiedzieć, najbardziej skrytymi rzeczami w jego życiu. I co ważne, Paweł ostrzega Tymoteusza przed Aleksandrem Kotlarzem, ale nie wylicza jego grzechów ani uchybień. Tylko mówi: uważaj na niego. Ja niestety nie spotkałem się jeszcze z czymś takim. Zazwyczaj, kiedy pada czyjeś imię i nazwisko, zaraz lista cała jest. Paweł tego nie robi. Mówi: uważaj na niego. Ponieważ ta służba, która została ci zlecona, sprawi, że spotkasz się nie tylko z nim, ale z podobnymi ludźmi. Uważaj na nich. Tak jak już powiedziałem, Paweł, stojąc w obliczu śmierci swojej, widzi, jak wiele zadania do wykonania będzie miał Tymoteusz. Gdybyśmy otworzyli teraz drugi rozdział i przejrzeli się wersetom od pierwszego do trzeciego, Paweł mówi tak: Ty więc, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Jezusie Chrystusie. Co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać. Cierp wespół ze mną, jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. I widać, że to zadanie, ten ciężar, jaki miał nagle spocząć na barkach Tymoteusza, to go po prostu przerastało. Tymoteusz wiele potrafił, wiele widział, jego wiara była silna, ale zadanie było wielkie. Stąd też słowa Pawła z pierwszego rozdziału od wersetu szóstego. Z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci przez włożenie rąk moich. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie więźnia Jego, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii, wsparty mocą Boga. Dalej w drugim rozdziale od wersetu trzeciego. Cierp wespół ze mną, jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. Czwarty rozdział, pierwsze dwa wersety. Zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych, na objawienie i królestwo Jego. Głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć grom napominaj z wszelką cierpliwością i pouczeniem. Paweł umarł. Ale po niedługim czasie, gdybyśmy otworzyli teraz list do Hebrajczyków, rozdział 13, w wersecie 23 otrzymujemy taką informację. Wiedzcie, że brat nasz Tymoteusz został zwolniony. Jeżeli wkrótce przyjdzie, zobaczę was razem z nim. Tymoteusz zostaje uwięziony. A więc widać, że Tymoteusz podejmuje wyzwanie i bierze na siebie odpowiedzialność, jaką nakłada na niego Bóg i apostoł Paweł. Drodzy, kiedy Bóg powołuje człowieka do swojej służby lub zleca nam jakieś zadanie do wykonania, to prawie zawsze przerasta to nasze możliwości. Prawie zawsze. Gdy Bóg powołał Mojżesza, aby ten wyprowadził naród z Egiptu, było to łatwe? No co tam, 3 miliony ludzi. Już na pierwszym spotkaniu Mojżesz, jak może pamiętamy, wymawiał się przed Bogiem, mówiąc: Kimże jestem, bym miał pójść do Faraona i wyprowadzić synów izraelskich z Egiptu? A czy proste zadanie miał Jozue, który po śmierci Mojżesza miał wprowadzić lud do ziemi obiecanej i stoczyć te wszystkie walki po to, żeby pozyskać tą ziemię? Kiedy otworzymy Księgę Jozuego, rozdział pierwszy, to w pierwszych 8 wersetach czytamy, że po śmierci Mojżesza, sługi Pana, rzekł Pan do Jozuego, syna Nuna, sługi Mojżesza tak. Mojżesz, mój sługa, umarł. Teraz więc wstań. Przepraw się przez ten Jordan, ty i cały ten lud, do ziemi, którą ja im, synom izraelskim, daję. Każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam, jak przyobiecałem Mojżeszowi. Od pustyni i od Libanu, aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat, poprzez cały kraj Chetejczyków, aż do wielkiego morza na zachodzie będzie sięgać wasz obszar. Nikt przed tobą się nie ostoi, dopóki żyć będziesz. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą, nie odstąpię cię, ani cię nie opuszczę. Bądź mocny i mężny, bo ty oddasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą przysiągłem dać ich ojcom. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jak ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. Nie odstępuj od niego ani na prawo, ani na lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co jest w niej napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Jozue po śmierci Mojżesza zastanawiał się, Pan będzie ze mną? Poprowadzi? Był lęk, strach. I Bóg przemówił do niego, bądź mężny. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę i z tobą. Ale przecież widział, jak Mojżesz prowadził. Widział lud, który nie był zawsze przychylny Mojżeszowi. Było to łatwe? Nie było. Drodzy, a czy naśladowanie Pana Jezusa w codziennym życiu proste jest? No jak się go tak naśladuje na pół gwizdka, to tak. W Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale od wersetu 23 czytamy słowa naszego Pana. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją. Kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli siebie samego zatraci lub szkodę poniesie? Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale swojej i Ojca, i aniołów świętych. I dalej w 14 rozdziale tej samej Ewangelii od wersetu 25. A szły za nim liczne tłumy i obróciwszy się rzekł do nich. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony i dzieci, i braci i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Prosto to zrobić? Drodzy, gdyby nie Duch Święty, który został posłany, aby nas wspierać, nikt by nie dał rady. Ale Duch Boży nas wspiera. Ale przez to, że Bóg stawia nas w sytuacjach, które bardzo często przekraczają nasze możliwości, które są dla nas trudne, to możemy nauczyć się dwóch rzeczy dzięki temu. Po pierwsze, uczymy się całkowitego zaufania tylko i wyłącznie Bogu. A dzięki temu nasza wiara może wzrastać. W drugim liście do Koryntian, w rozdziale pierwszym, Paweł od wersetu 8 składa takie świadectwo na temat swojego życia. Powiadając, nie chcemy bowiem, abyście nie wiedzieli, bracia, o utrapieniu naszym, jakie nas spotkało w Azji, iż ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni tak, że nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym. Przekraczało to nasze możliwości. Doprawdy byliśmy już całkowicie pewni, że śmierć nasza jest postanowiona. I teraz Paweł mówi tak. Abyśmy nie na sobie samym polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych, który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie. W nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie. Paweł uczy się zaufania, ale jego wiara wzrasta, powiadając, że nie tylko wyrwał, ale też i wyrywać będzie. I druga rzecz, która jakby przychodzi do nas przez to, że Bóg nam daje rzeczy, które przekraczają nasze możliwości, to zmienia się nasz charakter. Dojrzewamy do pewnych rzeczy. Gdybyśmy otworzyli list do Filipian, rozdział 4, to od wersetu 12 Paweł składa świadectwo swojego życia, powiadając, umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Paweł więc uczył się, co to znaczy mieć wszystkiego ponad, jak i nie mieć nic. Uczył się, uczył, aż w końcu się nauczył dzięki Bogu. Drodzy, spokojne morze nie kształtuje dobrych żeglarzy. To tylko nawałnice, sztormy i niebezpieczeństwa sprawiają, że zwykły majtek staje się prawdziwym wilkiem morskim. I tak samo jest w naszym życiu. To wszystko, co nas spotyka, co przekracza nasze możliwości, to jak opisał to Piotr w swoim pierwszym liście w rozdziale pierwszym od wersetu 6, powiadając, weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. A żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Kiedy porówna się oba listy, pierwszy i drugi, możemy dostrzec kolejną rzecz. Gdybyśmy otworzyli pierwszy list do Tymoteusza 1:18, czytamy tam: ten nakaz daję ci, synu Tymoteuszu, abyś według dawnych głoszonych o tobie przepowiedni staczał zgodnie z nimi dobry bój. Natomiast w pierwszym do Tymoteusza w 6 rozdziale, ale w wersecie 12, Paweł powiada: staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. I teraz, kiedy te dwa wersety porównamy z wypowiedzią apostoła Pawła z drugiego listu, kiedy powiada: dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który w owym dniu da mi Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego, to wyłania nam się pewien obraz. Tymoteusz widział na własne oczy, jak Paweł, pomimo tego wszystkiego, co go spotkało w życiu, a spotkało go zarówno dobro, jak i zło, nie tylko ze strony świata, ale także i Kościoła. Pomimo tego wszystkiego Paweł trwał wiernie przy Bogu. Dlatego wiedział, że jeśli on postąpi tak jak Paweł i oprze się całkowicie na swoim Bogu, to na końcu swojego życia będzie mógł wypowiedzieć te same słowa, co apostoł Paweł. Jesteśmy, drodzy, tak skonstruowani przez Boga, że potrzebujemy, niestety albo stety, to zależy, jak kto tam woli, ale potrzebujemy widzialnych wzorców osobowych. To znaczy, potrzebujemy bohaterów. Tak jak mamy w liście do Hebrajczyków bohaterów wiary. Biblia ma to do siebie, że nie tylko mówi nam, nie cudzołóż, ale pokazuje na przykład starotestamentowego Józefa, który ucieka z sypialni żony Potyfara. A więc mamy z jednej strony naukę, nie rób tego, a z drugiej strony mamy przykład żywego człowieka, który oparł się, pokazując, że można. Jeśli ufa się Bogu i jeśli wiadomo, co trzeba zrobić w danej sytuacji. Więc Tymoteusz, patrząc na Pawła, widział człowieka, który dał radę dojść do końca swojego życia dzięki Bożej łasce i Bożej sile. Tymoteusz widział Pawła w różnych sytuacjach. Kiedy miał wzloty, ale też kiedy miał upadki. Kiedy miał lepsze i gorsze dni. Ale pomimo tego zobaczył, że Paweł do końca był wierny Bogu. I do końca mu ufał. Drodzy apostołowie, ci, którzy chodzili z Panem Jezusem, mogli nie tylko odwoływać się do słów Pana Jezusa, ale także mogli przypominać sobie postawy Pana Jezusa, prawda? W danych sytuacjach, to, czego nie mamy my, tylko to, co możemy wyczytać z Ewangelii. Oni byli z Nim 24 godziny na dobę, a więc wiedzieli, jak Jezus w danej sytuacji postąpił, jak się zachował, co powiedział, co zrobił. Tymoteusz zaś mógł przypomnieć sobie, jak postępował, zachowywał się i co mówił apostoł Paweł. W liście do Filipian w 3 rozdziale Paweł radzi lub zachęca w wersecie 17, powiadając: bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. A w liście do Hebrajczyków w rozdziale 13 od wersetu 6 czytamy: tak więc z ufnością możemy mówić: Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał. Cóż może mi uczynić człowiek? Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Jezus Chrystus, wczoraj i dziś i ten sam na wieki. Mamy więc, drodzy, ufać Bogu, czytać Słowo, ale też mamy brać przykład z ludzi, którzy ufali oraz którzy nadal ufają Bogu, bo potrzebujemy wzorca widzialnego. Ale w tym liście także, ja to tak widzę, możecie się ze mną nie zgodzić, ukazuje się troszeczkę inny wizerunek Tymoteusza. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego wzorca i tego obrazu Tymoteusza pochodzącego z listu do Filipian, z drugiego rozdziału, ja przytoczę te słowa, gdzie Paweł powiada o nim tak. A mam nadzieję w Panu Jezusie, że rychło poślę do was Tymoteusza, abym i ja się ucieszył, dowiedziawszy, co się u was dzieje. Albowiem nie ma drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was, bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. Wszak wiecie, że jest on wypróbowany, gdyż jak dzieci ojcu, tak on ze mną służył Ewangelii. I ten list do Filipian był pisany w 61 roku, a więc minęło około 6 lat, kiedy Paweł napisał do niego ostatni list. I teraz, drodzy, ten pierwszy rozdział drugiego listu, 6 i 7 werset, który już dzisiaj był cytowany. Z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci przez włożenie rąk moich. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy, miłości i powściągliwości. A w drugim rozdziale i wersecie 22 czytamy: Młodzieńczych zaś pożądliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Drodzy, odnoszę takie wrażenie, że Tymoteusz doszedł do granicy swojego życia. Nie do granicy życia i śmierci, ale do pewnej granicy, w której musiał podjąć wyzwanie. Czy pójdzie dalej za Panem, czy się wycofa? Już niedługo ma na siebie wziąć ciężar, który do tej pory niósł apostoł Paweł. A nie był to łatwy chleb. Pomyślałem sobie, że jakie myśli musiały kłębić się w jego umyśle. A jeszcze Paweł zachęca go: nie ustawaj, ale walcz, jak dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. I to, jak czytaliśmy, że Tymoteusz jednak wylądował w więzieniu, świadczy o tym, że tą próbę swojej wiary przeszedł zwycięsko i poszedł dalej. Ten cały list można podzielić na takie 4 równe części. One akurat tak dobrze się rozkładają na 1, 2, 3 i 4 rozdział, co rzadko się zdarza. I ta pierwsza część, jej głównym tematem jest to, żeby strzec tego, co ci powierzono, lub stój na straży Ewangelii. I takim kluczowym wersetem jest werset 14. Tego, co dobre, co ci dobrego powierzono, strzeż przez Ducha Świętego, który mieszka w nas. Druga część, a więc drugi rozdział, tematem głównym jest znoś cierpienia dla Ewangelii. I takim kluczowym wersetem jest tutaj werset 3. Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Trzecia część to temat brzmi: trwaj w prawdzie lub trwaj w Ewangelii. I kluczowym wersetem jest werset 14. Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się nauczył. I ostatnia, czwarta część. Tematem jej jest głoś Ewangelię. I głównym wersetem jest werset 2. Głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karcz grom napominaj z wszelką cierpliwością i pouczeniem. I drodzy, już kończąc, gdyby wybrać jeden werset, który miałby opisać drugi list do Tymoteusza, to myślę, że musielibyśmy wybrać pomiędzy 2. Jeden z nich pochodzi z drugiego rozdziału i werset 3, już dzisiaj cytowany. Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa, lub z drugiego rozdziału werset 15. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. Nie wiem, który lepszy. Zostawiam wam tą ocenę.